Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o możnych rodach, które zaczęły się pojawiać na naszych ziemiach w okresie rozbicia dzielnicowego. Skąd się wzięły i jak małopolscy gryfici zaczęli wpływać na politykę państwa, już wspominałem. Dziś opowiemy sobie o familiach, które mimo wysokiej pozycji okazały się zbyt chciwe, nawet jak na brutalne średniowieczne standardy, oraz o zmianie warty u progu nowej ery politycznej. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Małopolscy gryfici, a tak całkiem poprawnie to właściwie Świebodzice, swoje za uszami mieli. Liczne naciski, bunty, niemniej jednak pozycję udało im się dość długo utrzymać, w przeciwieństwie do Zarębów i Nałęczów z Wielkopolski. Te familie wyrosły, jak wszystkie inne możne rody, dzięki przywilejom z czasów rozbicia dzielnicowego. Byli bogaci, wpływowi, ale niestety byli też pazerni. Podobno nie ma niczego bardziej uzależniającego niż władza i to jeden z doskonałych na to przykładów. Fakt, bezpośrednich dowodów nie ma i nigdy raczej nie będzie, ale jest bardzo prawdopodobne, że oba rody wespół z Brandenburgią brały udział w spisku przeciwko Przemysłowi II, który miał niebezpieczny plan połączenia rozbitych ziem pod swoimi silnymi rządami. Efektem tego spisku było mniej lub bardziej zamierzone zabójstwo Przemysła niedługo po jego koronacji. Być może planowano tylko porwanie, ale wyszło jak wyszło, czyli tragicznie. Tak jak wspomniałem, bezpośrednich dowodów zaangażowania w zabójstwo króla zarówno Nałęczów, jak i Zarębów nie ma, ale chyba coś było na rzeczy, skoro oba rody, mimo że przecież znaczące, zostały na całe dekady wyrzucone ze stanu rycerskiego, którą tę decyzję cofnął dopiero łaskawie Kazimierz Wielki. O, w sumie dobrze, że o nim wspomniałem, bo sporo namieszał w strukturze uprzywilejowanych rodów po zmianie warty, która siłą rzeczy musiała w końcu nastąpić po tym, jak skończyło się rozbicie dzielnicowe. Okej, zmieniła się może struktura ogólna, ale praktyka pozostała. Nowy władca, król, pozostańmy przy Kazimierzu Wielkim, żeby zapewnić sobie spokojne, skuteczne rządy, musiał mieć silne stronnictwo wpływowych familii. Jako że możne rody starej daty w sumie niczego mu nie zawdzięczały i nie mógł być w razie czego pewny ich poparcia, to zrobił klasyczną rotację. Na ważne stanowiska awansował przedstawicieli rodzin średnio do tej pory bogatych. Dzięki temu awansowi społecznemu zapewnił sobie ich gigantyczną lojalność. Efektem ubocznym było oczywiście wykształcenie się nowych elit, zwłaszcza w Małopolsce i Wielkopolsce. Kolejną zmianą warty na jeszcze większą skalę było to, co wydarzyło się po objęciu tronu przez Władysława Jagiełły. To dopiero była karuzela. Jagiełło był przecież z Litwy, więc naturalnie zaczął ważne stanowiska obsadzać przedstawicielami wspierających go rodów, często właśnie z tamtych stron. To oczywiście nie znaczy, że kompletnie wykosił nasze ziemie, a zwłaszcza Małopolskę, z przedstawicieli bogatych rodów. To by było nie tylko nieopłacalne, ale generalnie niemożliwe. Nadal mieli oni znaczenie, a ponownie swoją siłę zamanifestowali po śmierci Jagiełły. Władysław był bardzo ważnym władcą, aczkolwiek nie zagwarantował ciągłości dynastii na naszych ziemiach. Bez wdawania się w niepotrzebne tutaj szczegóły, teoretycznie faktycznie jego syn objął tron, ale odbyło się to dopiero po formalnej akceptacji możnych. Ta sukcesja nie była więc klasycznym dziedziczeniem, a na dobrą sprawę elekcją. Wśród tych małopolskich możnych był już wówczas Zbigniew Oleśnicki, jeden z najbardziej wpływowych duchownych w całej naszej historii, co nie zawsze jednak musi oznaczać coś dobrego. Nie mam absolutnie zamiaru kwestionować głębi wiary biskupa krakowskiego, a od 1439 roku to nawet kardynała. Jednak nikt nie powinien mieć wątpliwości, że bardzo ważna była dla Oleśnickiego również kariera, fortuna i, żeby nie zabrzmieć niemiło, pomoc rodzinie. O tym, jak bardzo nie dawał sobie w kaszę dmuchać Oleśnicki, czy któryś władca wreszcie ujarzmił jego polityczne zapędy, a także o innych możnych rodach, które albo dzięki gwałtownym zmianom krajobrazu politycznego, takiej Unii Polsko-Litewskiej chociażby, albo na własne życzenie, bo były rozrzutne i głupie, osiągały zarówno szczyty, jak i sięgały dna, opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.